Nasz gość, pan profesor Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych XIX i XX wieku na KUL i także wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witam, panie profesorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No to jest data 16 listopada, wybory samorządowe, premier podpisał, ogłosił, no i szykujemy się do tych wyborów na podstawowym szczeblu obywatelskim, a więc do tej władzy najbliższej obywatelom. Choć premier zapowiada, że weźmie udział w kampanii wyborczej. Jak pan postrzega wagę wyborów samorządowych, panie profesorze?
Oczywiście wybory samorządowe to jest dosyć duży segment władzy w Polsce, gdzie rozstrzygają się też kwestie dużych pieniędzy, które są przeznaczane na różne rzeczy w wymiarze samorządu wojewódzkiego, powiatowego, a zarazem tego gminnego. Więc to ma przede wszystkim taki wymiar, jeśli bierzemy pod uwagę te relacje najbliżej obywatela, o czym mówiliśmy. Natomiast partie polityczne, w tym partia rządząca przede wszystkim, każde wybory, w tym samorządowe, starają się widzieć w takiej dłuższej perspektywie czasowej. A tu pamiętajmy, zbliżają się podwójne wybory w przyszłym roku, wybory na prezydenta państwa i wybory parlamentarne, które ostatecznie rozstrzygną, kto będzie dzierżył w państwie władzę. A więc to, co dzisiaj się rozstrzygnie w samorządach, w dużym stopniu będzie takim rozdaniem kart na tą batalię przyszłoroczną. I wiemy już o rozbiciu obozu lewicy, o tym, że Palikot nie dogadał się z Leszkiem Millerem, że pójdą te dwa komitety. Oczywiście decyzja SLD nie jest związana z tym, że chcą dobić twój ruch, bo uważają, że on mało wziął w wyborach, eurowyborach, że następnym krokiem będzie likwidacja tej partii, więc albo wciągną ich działaczy na swoje listy, czego Palikot nie chciał, albo po prostu znikną ze sceny politycznej. A więc to rozbicie na lewicy wydaje się być faktem i wydaje się to być fakt zasadniczo korzystny, jeśli bierzemy pod uwagę spraw Polski. Natomiast Platforma zdaje sobie sprawę, że ewentualna porażka w takiej konfrontacji z prawicą absolutnie psychologicznie inaczej poukłada takie, powiedzmy, preferencje wyborcze. Ludzie, elektorat no, zobaczy, że ta plejada zwycięstw, tak zwanych zwycięstw obozu rządzącego się nie dokonuje. Szczególnie będzie to miało znaczenie, kiedy w poszczególnych sejmikach czy w poszczególnych gminach nie uda się im przejmować władzy. Nawet w koalicji z PSL-em czy w koalicji z SLD.
A to może być, panie profesorze, też taka jakby dwustronna relacja. I teraz za którą by się pan opowiedział? No bo jeżeli ten okręt rzeczywiście już mocno nadwyrężony, poobijany i tak naprawdę skompromitowana załoga na tym okręcie gdzieś tam na Mostku Kapitańskim jeszcze się trzyma, no to może być tak, że albo zaczną szalupy wyrzucać i na te szalupki sobie wsiadać jakieś tam różnego rodzaju biznesowe, takie, siakie, owakie, no albo będzie wszystkie ręce na pokład, bo grozi nam na przykład trzecia rzesza w wykonaniu PiSu.
Wydaje się, że ten drugi wariant, bo oni jeszcze mają, znaczy władzę tą państwową. Faktycznie partia Platforma nie składa się z ludzi czy też ze środowisk jakoś zdefiniowanych ideowo, ale powiedzmy politycznie, biznesowo. Racja jej istnienia jest wtedy, kiedy widać władzę. Utrata władzy dla nich łączy się, i to wielu analityków to stwierdza, łączy się prawdopodobnie z rozbiciem struktur, ponieważ nie ma elementu jednoczącego, czyli korzyści, jakie przypadają właśnie z dzierżenia władzy. Więc ja myślę, że oni będą testować tutaj po pierwsze no możliwie najlepszy dla siebie wynik. Zdają sobie sprawę, że mogą nie wygrać w sensie, powiedzmy, procentowym z obozem prawicy, z PiS-em. Natomiast będą się starali wykazać, że w koalicji z PSL-em i z SLD suma głosów daje im większość, na przykład w poszczególnych sejmikach. I wtedy oczywiście to będzie najprawdopodobniej tworzenie ewentualnych koalicji tego typu będzie takim probierzem, taką generalną próbą do stworzenia analogicznej koalicji w przyszłym roku. Oni nie walczą już o zwycięstwo takie totalne, bo to jest niemożliwe, ale właśnie o tego typu konstrukcję, która miałaby być powielona za rok. Przy rozbiciu z obozu lewicy może braknąć tych głosów w wielu miejscach i wydaje się, to jest generalną troską obozu władzy. Zresztą pamiętajmy, mocno nadwyrężonego aferą taśmową. Wydaje mi się, że późny termin wyborów listopadowych jest też podyktowany właśnie tym, ażeby te rany wylizać, żeby nieco te kwestie taśmowe tak
no właśnie, panie profesorze, koalicyjny PSL obiecywał, zarzekał się ustami swojego prezesa Janusza Piechocińskiego, że no, do 20 sierpnia jest ultimatum, jeżeli afera taśmowa społeczeństwu nie zostanie wyłożona jak kawa na ławę, jeżeli ludzie się nie dowiedzą, to jest zagrożona koalicja. Mamy 22 sierpnia.
No i nie słychać, żeby ona była zagrożona. No nie, no to przyzwyczailiśmy się już do tego, że deklaracje polityków, ich zapowiedzi nie pokrywają się z rzeczywistością. Są to wypowiedzi na użytek aktualnego stanu emocjonalnego, który panuje w mediach, a później się o tym wszystkim zapomina. No można oczywiście zapytać pana wicepremiera, jak się mają te deklaracje do faktycznego stanu rzeczy. Nie przypuszczam, żeby dzisiaj tą koalicję demontowano. Raczej, tak jak mówię, będzie się testować nowy układ władzy na przyszły rok. Zresztą też pamiętajmy, że dla PSL-u bycie przy władzy jest fundamentalne, jeśli bierzemy pod uwagę zwartość ich szeregów, bo tak ta partia też jest w dużym stopniu od lat budowana.
No a gdyby się okazało na przykład, że PO nie osiągnie jakiegoś wyniku zadowalającego, na przykład będzie to około 20% w wyborach samorządowych. Czy PSL zacznie się rozglądać za tym, żeby te szalupki wypuścić z koalicji, no i ewentualnie związać się z innym koalicjantem, na przykład z Prawem i Sprawiedliwością, bo może ten okręt będzie pewniejszy i mocniejszy w tym czasie?
Jest prawdopodobne, jeśli wynik wyborczy ten samorządowy będzie tak niekorzystny na przykład Platformy, że ona nie będzie w stanie dzierżyć władzy, to absolutnie można sobie to przełożyć w zwielokrotniony sposób, bo pamiętajmy, że są pewne tendencje w elektoracie, które za rok mogą być jeszcze bardziej mocne, że taka diagnoza tam nastanie. Zresztą PSL słynął ze zrywania koalicji z różnymi podmiotami tuż przed wyborami parlamentarnymi. Że wspomnę niegdysiejszą ich koalicję z SLD, kiedy po zerwaniu ten rząd już funkcjonował do końca jako rząd mniejszościowy. Więc można sobie wyobrazić taki scenariusz. Także tak jak widzimy, mówimy o samorządzie, mówimy o wyborach samorządowych, o tej bezpośredniej relacji z obywatelem, a ostatecznie partie w dużym stopniu będą też patrzeć na tę rozgrywkę w kategoriach rozdań tych ogólnopaństwowych i ta bitwa, bo to nie jest jeszcze ostateczna wojna rozstrzygnie się, czy największa bitwa w tej wojnie za rok. Natomiast jest ona niezwykle istotna, żeby te siły się rozstawiły, a również żeby się rozstawiły w tej wojnie koalicję, kto z kim jest w przymierzu, a kto z kim walczy.
Afera taśmowa jeszcze, panie profesorze. Platforma próbuje ją zamieść pod dywan. Czas wakacji, urlopy, to tamto, siamto, darmowa autostrada dla podróżujących z północy na południe. Ma na celu uśpić to wszystko. PiS próbuje przypomnieć przez plakaty o władzy i sitwie. PSL no chce, ale się boi dotykać tej afery taśmowej. No i P TO odpowiada też plakatem publikowanym w internecie o tym, że rzeczywiście gdy PiS dojdzie do władzy, to czeka nas niemalże, tak jak powiedziałem na wstępie, trzecia Rzesza. Zdaje się, że nawet jeden z prominentnych polityków Platformy użył podobnego porównania.
No to jest gra na emocjach. Pamiętajmy, że tutaj nie mamy do czynienia już z argumentacją, tylko mamy do czynienia z pewną taką ostrą, emocjonalną zagrywką, która miałaby przestraszyć ludzi. Wydaje się, że trudno jest dosyć jednak wywołać ten pozytywny efekt, bo przy okazji tych autostrad, nawet jeśli częściowo darmowych, pojawia się jednak zwielokrotnione bezrobocie, czy wyjazdy młodego pokolenia masowo do pracy na zachód. To wszystko jednak budzi coraz to większe frustracje. I to nie jest takie proste do zamazania. Sama afera taśmowa dzieje się w pewnym tle, jednak no nazwijmy to, jeśli nie kryzysu gospodarczego, to problemów gospodarczych w Polsce. W związku z tym nie jest ona tak łatwa do przykrycia, a przede wszystkim ten bajkowy obraz medialny, bo tutaj w PR-ze Platforma rzeczywiście odnosiła wielkie sukcesy, ten bajkowy obraz już nie jest taki bajkowy, już nie jest to takie kolorowe, takie łatwe. I brak tych dymisji też w rządzie spowodował, że dla wielu byłych wyborców Platformy pozostanie w domach, na przykład w listopadzie, kiedy może być pogoda bardzo różna, może być lepszą opcją niż fatygowanie się po to, żeby ktoś budował na tym swoją prywatną karierę.
Tylko, że to jest rozbijanie społeczeństwa obywatelskiego. To jest zniechęcanie obywateli do wzięcia odpowiedzialności za to, co się dzieje w państwie. To znaczy, że władza rozwarstwia się od obywateli. Jeżeli zniechęca ludzi poprzez swoje działania, poprzez swoje gadanie, zniechęca ludzi do wyborów, to znaczy oddziela się od obywateli, od zwykłego człowieka.
No bo tu mamy w Polsce wybitnie system partyjny. Ten system polityczny jest wybitnie partyjnym i ta struktura partyjna nie jest naturalną, jeśli bierzemy pod uwagę relacje z życiem społecznym, że funkcjonuje swoim zupełnie życiem. I dla takiej struktury aktywność społeczna jawi się w wielu wypadkach jako zagrożenie, bo aktywność społeczna, szczególnie stowarzyszanie się w różne organizacje masowe społeczeństwa, a przez to definiowanie też swoich celów, społecznych interesów, kontrolowanie władzy, absolutnie przebija coś, co zwiemy wirtualnością polityki i możliwością manipulacji, szczególnie na płaszczyźnie medialnej. A więc tu nikomu specjalnie nie zależy na tym, na tej kontroli i na tej ścisłym związku z własnym społeczeństwem. Należy zwrócić uwagę, że władza w Polsce, troszkę na wzór władz XVIII-wiecznych, tych polskich, o wiele bardziej ogląda się na to, jak jest oceniana w Berlinie, w Brukseli, a mniej na to, jak jest oceniana przez własnych obywateli.
Ale widzimy, panie profesorze, jak jest oceniana w Berlinie, w Brukseli, w Paryżu rozmowy pomiędzy Rosją, Ukrainą. Nie ma Radosława Sikorskiego, nie ma Donalda Tuska. Donald Tusk w ogóle już dawno nie słyszałem, żeby cokolwiek mówił o Ukrainie. Po prostu
nie o to chodzi, ojcze. Chodzi o to, że było poklepanie po plecach i można było dzięki temu snuć pewne marzenia tam zewnętrzne, co do ewentualnych karier indywidualnych, urzędniczych, a po drugie, że można sprzedać to społeczeństwu jako popatrzcie, z kim jesteśmy wielkim partnerem. To nie chodzi o to, że się jest realnie wpływającym na bieg zdarzeń. Tu już mówilibyśmy o wielkiej polityce. Tu chodzi o to, że można się sfotografować z Angelą Merkel i pokazywać bardzo ważną, rzekomo, pozycję Polski.
To szkoda, że odbywa się to kosztem sprzedaży obywateli. Panie profesorze, jeszcze może jeden gracz na polskiej scenie, który wydaje się taki nieruchawy, niemrawy. Bronisław Komorowski z Pałacu Prezydenckiego przygląda się temu wszystkiemu. I co? Da się go wciągnąć w wybory, czy będzie takim takim izolatorem troszeczkę, gdy idzie o Platformę Obywatelską, bo zdaje się, że jemu teraz to bratanie się, przynajmniej zewnętrzne, bo o takim mówimy, no nie bardzo pasuje, no bo głosów mu raczej nie przysporzy.
Myślę, że on będzie się starał być lekko z dystansem, no, oczywiście lekko, no bo musi też się liczyć z aparatem Platformy, który ma go wspomóc w przyszłych wyborach. Natomiast on już stara się bardziej przywoływać na pamięć Bronisława Geremka, Unię Wolności, Tadeusza Mazowieckiego, których uważa za swoich mentorów, byłych autorytety, że oni absolutnie w takich afer jak afera podsłuchowa nie mieli i tak dalej, czyli bardziej foruje to środowisko Unii Wolności, które kiedyś na płaszczyźnie politycznej Donald Tusk zdradził, bo wyszedł i stworzył Platformę, w związku z czym będzie jak gdyby inaczej adresuje i kreuje swój wizerunek. I wydaje się, że to też jest wymyślone po części, no bo co będzie na scenie tej, którą zajmuje, czy tej części sceny, którą zajmuje Platforma w wypadku porażki Donalda Tuska. A więc Bronisław Komorowski z pewnością jest jako alternatywa, wokół której będzie można budować nową formację lub odnowioną Platformę, no bo ten lider, tak się myśli, się nie zgra, bo on jest ponad obecnymi problemami i konfliktami.
A to, co teraz publikuje Wprost, to jest taka detonacja ewentualnie cykającej bomby przed wyborami prezydenckimi, czy to, jak pan profesor to rozumie?
No Wprost rzeczywiście specyficzną rolę tutaj pełni. Jest pytanie, no bo to była absolutnie gazeta z zaplecza rządowego, w tej chwili uderza w samego Tuska poprzez aferę taśmową, publikuje pewne rzeczy z raportu Macierewicza, a więc uderza też w obóz prezydencki. Widzimy, że to no, działanie rzeczywiście jest na rozchwianie w pewnym sensie całego układu. No to nie znamy kulisów tych układanek, jakie stoją za tą gazetą, czy to są kulisy międzynarodowe, czyli generalnie osłabienie całego układu władzy, jaki by on nie był, po to, żeby rzeczywiście na zewnątrz nie miał jakiegokolwiek większego autorytetu, no bo rzeczywiście jeśli Bronisław Komorowski byłby pokazywany w kontekście WSI, no to jego wiarygodność w przestrzeni międzynarodowej byłaby zdecydowanie mniejsza. Więc tu się toczą jakieś zakulisowe rozgrywki ostatecznie w tym samym obozie. Pytanie tylko, czy czynnik zewnętrzny, czy czynnik wschodni lub zachodni też za tym w jakiś sposób nie stoi, ale rozwikłanie tego w tym momencie nie jest aż tak proste.
I ostatnie pytanie, panie profesorze. Wojciech Sumliński przypomina, że 10 września Bronisław Komorowski ma stawić się jako świadek w procesie, który, jak mówi Sumliński, którego kamieniem węgielnym pierwszą przyczyną były spotkania Bronisława Komorowskiego, wówczas marszałka Sejmu, z dwoma oficerami wojskowych służb tajnych, pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem oraz pułkownikiem Aleksandrem L. W trakcie owych spotkań Bronisław Komorowski, druga osoba w państwie, rozmawiał z oficerami służb tajnych o tym, mówi Sumliński, w jaki sposób nielegalny, całkowicie sprzeczny z prawem, zdobyć najbardziej tajny z tajnych dokumentów aneks do raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI. I nie przeszkadzał w tym marszałkowi Sejmu fakt, iż o jednym z tych dwóch rozmówców miał informację, iż może mieć on związki z rosyjskim wywiadem.
No to jeśli tak jest, no to mamy do czynienia z... No bo pamiętajmy, że te rzeczy minęły, już pewien czas minął od tamtych wydarzeń. Wcześniej nie wzywano Bronisława Komorowskiego, teraz się go wzywa. W kategoriach politycznych, gdybyśmy to oceniali, zaraz rodzi się sugestia czy pytanie, czemu to się czyni w przeddzień wyborów, oczywiście tych samorządowych, ale jak wiemy, one przygotowują w dużym stopniu wybory prezydenckie i parlamentarne w przyszłym roku. Być może jest to próba jakiegoś przywołania do porządku prezydenta. No tego nie wiemy. W każdym razie rzeczywiście na pewno jest to pewien problem, pewna rysa, z którą Pałac Prezydencki musi sobie poradzić. Jeśli rzeczywiście te wybory w przyszłym roku chce wygrać, na pewno te wybory chce wygrać Platforma i na pewno Komorowski, wspierając ją bardzo mocno, byłby pomocny. Natomiast jeśli grałby tylko i wyłącznie na siebie, odcinając się raz za razem od swego dawnego zaplecza, tego platformianego, to platforma mogłaby być pogrążona, a on dalej mieć reelekcję. To są wszystko naczynia powiązane i toczą się różnorakie pewnie gry, naciski, uderzenia. Oczywiście wyjaśnienie sprawy związków Bronisława Komorowskiego z WSI czy z tymi służbami jest zawsze niezwykle ważne. Proszę też zauważyć, że jak łatwo jest wykorzystać taką sytuację w sytuacjach słabości, na przykład w sytuacji zbliżających się wyborów.
Szykuje się nam ciekawa jesień, to jest pewne, i 2015 rok. Bardzo dziękuję, panie profesorze, profesor Mieczysław Ryba z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie, z Bogiem.
Z panem Bogiem.